Radio Wnet, dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, 7.09, zaczynamy poranek, jest 27 czerwca 2018 roku. W brewiarzu dzisiaj, gdyby ktoś chciał wiedzieć, jest świętego Cyryla Aleksandryjskiego, to był święty trudnych czasów, ale każde czasy są trudne. Wczoraj 3 godziny trwało przesłuchanie, czy też raczej wysłuchanie przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej, pana ministra Konrada Szymańskiego w Brukseli przed przedstawicielami rządów europejskich. Poza tym, no cóż, poza tym dzisiaj jest nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Dlaczego nadzwyczajne, to się spróbujemy od parlamentarzystów dowiedzieć. O tych sprawach europejskich oczywiście będziemy rozmawiać. Naszymi rozmówcami dzisiaj będą m.in. profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, a także pan Jacek Sariusz-Wolski, były wiceprzewodniczący i chyba w ogóle człowiek, który bardzo dużo o funkcjonowaniu gremiów europejskich wie. Tymczasem na Mundialu, proszę Państwa, na Mundialu cały czas coś się dzieje, chociaż już trochę niestety powoli poza nami. Wczoraj między innymi Islandia dzielna przegrała z Chorwacją, a Argentyna wreszcie jej się udało wygrać z równie dzielną Nigerią. No i Messi strzelił gola. Tymczasem w Polsce trwa wielkie narodowe zwalnianie Adama Nawałki. Tak mi się trochę wydaje, że może powinniśmy mu pozwolić jednak zagrać jeszcze ten ostatni mecz na Mundialu i dopiero później dyskutować, kto zostanie następnym trenerem. W każdym razie porażki spowodowały, że gorączka mundialowa trwa chyba jeszcze bardziej, tylko trochę bardziej gorzko, nawet w takich miejscach, gdzie na co dzień są dyskusje o polityce, o ekspertyzach, o projektach, o programach, na przykład na portalu Klubu Jagiellońskiego, też jest dyskusja na temat tego, co zrobić z polską piłką nożną. A mówię o tym dlatego, że naszym pierwszym gościem jest pan Piotr Trudnowski, redaktor naczelny portalu klubjagielloński.pl.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, ale już chyba nie będziemy o piłce rozmawiać, chyba że pan chce coś powiedzieć.
Nie, ja powiem szczerze, że jestem mało piłkarski. Jak oglądamy mecze reprezentacji, to koledzy się ze mnie śmieją, informując mnie, że nasi to są ci w biało-czerwonych, więc rzeczywiście wolałbym się z pozycji ekspertów czy komentatorów medialnych akurat w sprawy sportowe nie zagłębiać.
To porozmawiam o innych sprawach, może dlatego, że nie jest pan kibicem piłkarskim, to zajął pan się renowacją portalu Klubu Jagiellońskiego i była właśnie nowa odsłona klubjagielloński.pl.
Tak, serdecznie zapraszam na stronę klubjagielloński.pl. To jest strona, to jest duży portal internetowy, który funkcjonuje od ubiegłego piątku i który w pierwszym takim swoim wymiarze zbiera różne aktywności Stowarzyszenia Klub Jagielloński i naszego środowiska w jednym miejscu. My od lat 15 ponad wydajemy czasopismo Presję, taki kwartalnik intelektualny założony zresztą przez dwójkę wspaniałych klubowiczów, którzy dzisiaj są na zupełnie innych frontach, czyli minister Jadwiga Emilewicz i ambasadora Rzeczypospolitej w Wielkiej Brytanii Arkadego Rzegockiego. Presje wychodzą od 2002 roku, miały swoją stronę internetową. No nie od 2002 roku, ale od jakiegoś tam momentu miały swój osobny serwis. Później powstał portal opinii Jagielloński 24, który funkcjonował od roku 2013. Tam pisaliśmy taką bardziej bieżącą publicystykę, komentarze, opinie, najpierw w formacie takich trochę krótszych tekstów, potem to się rozwijało w dłuższe teksty analizy. Następnie powstał nasz think tank, czyli Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i znów miał swoją stronę. Jeżeli ktoś był bardziej zainteresowany materiałami eksperckimi, to bardziej kierował się na jedną stronę. Jeżeli ktoś szukał takiej pogłębionej refleksji filozoficzno-politycznej, bardziej jest na stronę kwartalnika i tak dalej, i tak dalej. No i niestety, tak jak to często jest, kiedy instytucje się właśnie tak trochę przez pączkowanie rosną, no to w pewnym momencie to jest bardzo nieefektywne, przede wszystkim dla odbiorców, dla czytelników, dla osób, które chcą zobaczyć kompleksową wizję od tej propozycji filozoficzno-politycznej przez diagnozę czy propozycję ekspertów, aż po jakąś publicystyczną tego popularyzację. No i nagle okazuje się, że jest to zupełnie nieefektywne, więc no, nie ukrywam, że to był bardzo trudny i długotrwały proces, bo to tak teoretycznie drobne rzeczy techniczne, a tak naprawdę wielki, wielomiesięczny, prawie roczny proces, ale udało się to zrobić i od teraz na klubjagielloński.pl te różne obszary naszej aktywności można zobaczyć, ale też będzie można zrobić wiele nowych rzeczy, które mam nadzieję w kolejnych miesiącach będą też taką bardziej dostrzegalną aktywnością Klubu Jagiellońskiego.
I deklarujecie panowie tutaj tutaj jest taki tekst programowy, robimy politykę, budujemy mosty, że po pierwsze chcecie wypowiadać się o sprawach poważnych. Ja może coś zacytuję. Kiedy w ostatnich tygodniach kumulacja wydarzeń na politycznej mapie Europy zaczęła wzbierać falę, która podmywa nasze miejsce w Europie i ma szansę znieść kontynentalny ład, my dyskutowaliśmy w Polsce zgoła o czym innym. Wśród najgorętszych tematów był romans konserwatywnego posła, taniec prezydenta na młodzieżowej imprezie religijnej, popularność lub jej brak prekampanijnych spotkań polityka na ławeczce i spór pokół kurierów Uber Eats w turbanach. Rozumiem, że chcecie panowie to zmienić i rozmawiać o sprawach poważnych, ale czy to w tej dzisiejszej takiej epoce internetowo-memowo-medialnej nie jest tak, że ta polityka właśnie tak wygląda, właśnie skupia się na takich rzeczach i nie ma co narzekać?
Skupia się na takich rzeczach, tak wygląda i jest co narzekać. W dużym skrócie, mianowicie no na pewno tak jest, że w polskiej debacie publicznej dominują właśnie tematy mało istotne, w których bardzo łatwo osiągnąć polaryzację dyskutującą.
Ale chwileczkę, tylko w polskiej? No, Ameryka dyskutowała na temat sukienki Melanii Trump
ostatnio. Oczywiście, że nie tylko w polskiej. Myślę, że to jest przede wszystkim proces, że wiele z tych procesów to są procesy związane z rozwojem internetu i tego, jak algorytmy portali społecznościowych zarządzają naszymi emocjami, jakby całe powstały ogromne biznesy i wielkie korporacje, które bazują tak naprawdę na tym, żeby te nasze emocje w odpowiednią ze swojej biznesowej perspektywy, ale nie odpowiednią z punktu widzenia, nazwijmy to, pożądanego kierunku rozwoju człowieka, te nasze emocje kierować. Mówiąc dosadnie, w dużym stopniu algorytmy internetowe i model biznesowy mediów internetowych na całym świecie jest w ogromnym stopniu oparty o złe emocje. To znaczy, to jest to, o czym często Ojciec Święty Franciszek co roku, chociażby w tym liście do ludzi mediów, który jest bodajże w styczniu czy każdego roku wydawany, zwraca na to uwagę od kilku lat w kolejnych listach, że coś bardzo złego stało się z mediami, skoro ich głównym celem jest właśnie piętrzenie kontrowersji, podburzanie emocji, a nie szukanie tych części wspólnych, rozwiązywanie problemów, informowanie, stawanie i pokazywanie prawdy, nawet jeżeli ona jest trudna. I to tak jak mówię, jest bardzo silnie związane z procesami technologicznymi. Bardzo trudno jest to zatrzymać, no ale nie, no jakby na tym polega praca ambitnych ludzi w trudnych czasach, że starają się w poprzek tych trendów stawać. I to też nie jest tak, że nie ma dla kogo pisać o rzeczach poważnych, nie ma dla kogo pisać długich tekstów, nie ma dla kogo proponować treści, które trochę od tych takich najostrzejszych, spolaryzowanych emocji odbiegają, bo takich czytelników cały czas jest w Polsce bardzo wielu i oni im coraz trudniej znaleźć swoje miejsce, dlatego no my się od lat rozwijamy, od dobrych kilku lat rozwijamy się dużo dynamiczniej niż wcześniej, właśnie z tego powodu, że głód tego typu treści spokojnego, rzeczowego, przywiązanego do jakichś konkretnych wartości spojrzenia, jednak analitycznego i takiego, które nie koncentruje się na eskalowaniu złych emocji, ten głód jest coraz większy.
No dobrze, otwieram waszą stronę. Tutaj rzeczywiście są merytoryczne materiały. Pani Maria Libura, Magdalena Władysiuk i dr Katarzyna Roszewska piszą o systemowym wymiarze opiekunów i osób niepełnosprawnych. Panowie Bartosz Jakubowski, Mateusz Pieruch piszą o tym, jak uratować lokalny transport publiczny. To są wszystko bardzo ważne sprawy, ale czy za tym takim, za tą tęsknotą poniekąd zrozumiało, żeby taka polityka była ekspercka, bezstronna, obiektywna? Czy trochę to jednak jakby tak nie jest w innym kraju, prawda? Bo przecież tutaj mamy jednak jakiś spór i może wszyscy są paskudni, ale ktoś w tym sporze ma rację. No ktoś na przykład uważa, że nie należy budować lotnisk, bo są w Berlinie, a ktoś uważa, że jednak powinniśmy te lotniska budować. Ktoś chce stawiać Muzeum Historii Polski, a ktoś zrobił wszystko, żeby przypadkiem to muzeum zbyt szybko nie powstało. Tu jest jakiś realny spór polityczny.
Jest taka piękna sentencja z Kisiela, która w dużym skrócie sprowadza się do tego, że na każdej barykadzie siedzieć trzeba okrakiem, ale nie odbierać sobie prawa do opowiadania się po jednej ze stron.
Ale
absolutnie jakby elementem siedzenia na barykadzie okrakiem nie może być odbieranie sobie prawa do przyznawania racji jednej ze stron sporu w konkretnej sprawie. Ja nie ukrywam, że to jest taki cytat, który mi od wielu, wielu lat towarzyszy i cieszę się, że znalazłem się w środowisku, w którym dokładnie to możemy robić. No bo bardzo gorąco do tego namawiamy i staramy się od wielu lat tak prowadzić nasze środowisko. i nasz portal, by jednak nie zgadzać się na takie pakietowanie, że jeżeli ktoś ma rację w sprawie lotniska, to znaczy, że w każdej innej sprawie również ma rację, a jeżeli ktoś fundamentalnie się myli w innej sprawie, to znaczy, że żaden jego pomysł nie zasługuje na wysłuchanie. No bo takie pakietowanie jest zubożające dla debaty publicznej.
Dobrze, to nie będziemy pakietować, ale teraz będzie polityczne pytanie do eksperta, bo ekspert napisał, że chce zajmować się polityką. Czy ta przeprowadzona w taki sposób reforma wymiaru sprawiedliwości była warta tego, żeby doprowadzać do takiej sytuacji, że musimy opowiadać rządom europejskim, o co nam chodzi? Czy innymi słowy, warto było iść na tą bitwę, czy jednak nie?
Ja mam najważniejszy zarzut, jaki ja mogę postawić wobec tej reformy wymiaru sprawiedliwości, to jest to, jak chaotycznie ona była przeprowadzana. Tak? Począwszy od ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, których bodaj było 8 w tej kadencji Sejmu i mniej więcej co 2 miesiące, czy nawet częściej momentami pojawiały się kolejne projekty, które coś zmieniały w tym, co już zmieniono. Ale niestety przez to, że te reformy były chaotyczne i nieprzeprowadzone w takiej pogłębionej dyskusji społecznej, no to one nie przyniosły oczekiwanego efektu. To znaczy to, co mnie najbardziej przeraża w reformie sądownictwa, to nie to, że minister Ziobro dzisiaj ma większy wpływ na przykład na funkcję prezesów sądów, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, jestem w stanie dopuścić, że być może jest to optymalne rozwiązanie z jakiegoś powodu, choć już nie ma, bo to również się w międzyczasie gdzieś tam zmieniło, jeżeli się nie mylę. Ale to, co mnie najbardziej przeraża, to jest ta sytuacja, z którą mamy do czynienia w tej chwili. Czyli udało się wprowadzić do polskiego systemu ławników w Sądzie Najwyższym. Ale tak bardzo spolaryzowaliśmy obywateli w tym sporze, że nie ma chętnych do zostania ławnikami w Sądzie Najwyższym. I tak naprawdę jeden z najważniejszych elementów tej reformy, czyli wprowadzenie czynnika obywatelskiego do wymiaru sprawiedliwości. Coś, z czym powinni się zgadzać liberałowie, socjaliści, konserwatyści, chadecy. Ludzie z każdej strony powinni mówić, że to jest dobry pomysł, żeby w tym oderwanym trochę od rzeczywistości normalnego człowieka sądownictwie pojawił się nie taki czynnik jakby jak w Stanach Zjednoczonych, tak decydujący, ale taki, który również w tych najważniejszych sprawach pozwala z doświadczenia życiowego czerpać, to okazuje się, że nie ma chętnych i tak naprawdę zaproponowanie komukolwiek tego, żeby został ławnikiem w Sądzie Najwyższym, jest niemalże traktowane jako obraza, no bo nikt nie chce, mówiąc brzydko, wkraczać do pomieszczenia, w którym brzydko pachnie. A wszyscy mamy dzisiaj przekonanie, że wokół całego sądownictwa w Polsce brzydko pachnie. Inni uważają, że z tego powodu, że sędziowie kiedyś tam ukradli kiełbasę. Inni z tego powodu, że uważają, że sędziowie są prawda, na telefon ministra sprawiedliwości. Jakby to tak naprawdę długofalowo podważa zaufanie do całego wymiaru.
Ale są tacy, którzy uważali, że również wcześniej sędziowie byli na telefon ministra sprawiedliwości i na tym polegał problem.
Oczywiście, że na tym polegał problem i ja się tutaj absolutnie zgadzam, że głęboka reforma wymiaru sprawiedliwości była potrzebna. Natomiast uważam, że tak poważną reformę i z definicji budzącą tak duże kontrowersje powinno się przeprowadzać w długim procesie z bardzo poważnym traktowaniem konsultacji publicznych. Przypomnę, że to, z czym mieliśmy do czynienia latem zeszłego roku, czyli protest, te setki tysięcy ludzi ze świeczkami, którzy pojawili się w dziesiątkach polskich miast.
Dziesiątki, powiedzmy.
Jestem przekonany, że w skali Polski to były setki tysięcy. Te protesty nie wybuchły tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiły się te projekty, tylko kiedy się okazało, że przyjęto ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa w Sejmie, która budziła spore kontrowersje, zamknięto pewien proces, to przed samymi wakacjami w środku nocy wrzucono jeszcze projekt o Sądzie Najwyższym. I jakby to nie o to chodziło, co jest w tych projektach, mówiąc dosadnie, to nie to wzbudziło tak wielką kontrowersję, tylko że ludzie przestraszyli się, że skoro po prostu jedna ustawa jest przepchnięta kolanem i tego samego dnia wrzuca się kolejną, to coś tutaj budzi bardzo poważne kontrowersje i mimo, że tych kontrowersji moim zdaniem aż tak wiele, jak można byłoby wnioskować, patrząc na te protesty i słuchając tych argumentów, wcale nie było, bo wiele zmian, które w całym tym procesie zostały przeprowadzone, to były zmiany potrzebne. Niestety, tak jak przy okazji ławników w Sądzie Najwyższym, nie będziemy z tych zmian dzisiaj korzystać.
Ale czy nie jest tak, że nastrój wytworzony wokół jakby tego rządu i tej koalicji był taki, że bez względu na to, w jaki proces zmian to by poszło, to tak czy inaczej wywołałoby to protesty i ci ludzie wyszliby na ulicę na zasadzie wstrętni pisowcy coś robią, a w ogóle co oni robią w tym Sejmie?
Zauważmy znów, że tak bardzo nie różnią się te projekty w wersji tej wakacyjnej od tej wersji, którą przedstawił pan prezydent po zmianach. Wiele punktów nadal jest tam wspólnych, ale sam fakt, że na jakimś etapie władza się zatrzymała, pojawił się jakiś bezpiecznik w systemie, tak, który kazał powiedzieć tutaj, tutaj i tutaj jednak poszliśmy za daleko, proponujemy inne rozwiązanie, przedstawimy projekt za kilka tygodni, a nie z nocy na noc, że ten proces będzie przez kilka długich tygodni toczył się w Sejmie. Ale no powiedzmy sobie szczerze, w takich fundamentalnych kwestiach te projekty nie różnią się bardzo. One się różnią tak naprawdę w zakresie kompetencji władzy, kompetencji konkretnych organów i tego tak naprawdę poza jakby tymi czynnikami obywatelskimi, czy gdzieś decyzję podejmuje prezydent czy minister sprawiedliwości, to po tych iluś miesiącach nowej fali protestów nie było. Również z tego powodu, że mówiąc dosadnie, było trochę czasu na to, żeby no, Polaków do tego kierunku przyzwyczaić, oswoić, przekonać, że nie jest to tak bezmyślnie robione, no bo na jakąś autorefleksję obóz rządzący się zdecydował. I jestem głęboko przekonany, bo obserwuję różne procesy legislacyjne, że tam, gdzie jest przestrzeń uczestników dyskusji do wypowiedzenia się i usłyszenia odpowiedzi na zarzuty, które zostały sformułowane, to po prostu te emocje są niższe. Oczywiście zawsze będzie tak, że będą wychodzili ludzie i mówili, że ten okropny PiS przejął władzę i na pewno chce zrobić coś złego. Tak samo jak będzie rządziła w Polsce inna partia, inne osoby będą wychodziły na ulicę i protestowały przeciwko czemu innemu. I bardzo dobrze, święte prawo demokracji, że ludzie protestują i jakby ja zawsze w pewnym sensie cieszę się z tego, gdy ludzie protestują, bo to znaczy, że jest jakaś aktywność obywatelska. Sam pamiętam, jak widziałem ten jeden z marszów światła w zeszłym roku, tak to się chyba nazywało, w Poznaniu akurat, i zobaczyłem tłum ludzi z flagami, którzy idą wieczorem z wózkami z dziećmi, to sobie pomyślałem, kurczę, klimat jak na pierwszych dużych marszach niepodległości. Jakby tak sobie przypomniałem tamte czasy i to, jak to wyglądało. I uważam, że powinniśmy też pielęgnować to, że w Polsce się protestuje w różnych sprawach, natomiast dbać o to, żeby te protesty były w konkretnych sprawach, a nie w stosunku do stylu, w jakim reformy są przeprowadzane.
I rozumiem, że o tym proszę na zakończenie nam tutaj polecić jeszcze jakiś materiał z portalu klubjagielloński.pl. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał zajrzeć i zobaczyć, to czego ci młodzi, obiektywni ludzie chcą właściwie i jaka Polska ich interesuje.
Ja bardzo, bardzo polecam akurat ten artykuł, o którym pan redaktor, oba te artykuły, o których pan redaktor wspomniał, czyli przede wszystkim tekst ekspertek różnych branż, bo tam jedna z pań jest lekarzem, inna z pań jest socjologiem, inna z pań jest prawnikiem, dotyczący właśnie sporu o osoby niepełnosprawne. Bo powiem szczerze, że dla mnie to był jakby bardzo długo, przez cały okres tego trwania tego sporu, ja trochę szukałem takiego tekstu, który mi tak naprawdę wytłumaczy, co się wydarzyło, wytłumaczy jakie zmiany rząd faktycznie zaproponował, jak to ma się do realnych potrzeb niepełnosprawnych i spojrzy na to wszystko w takiej trochę szerszej perspektywie niż tylko dyskusja o tym, czy jest jakaś grupa społeczna, której należą się świadczenia socjalne. Tak? Tutaj ekspertki po pierwsze analizują wszystkie obietnice Prawa i Sprawiedliwości czy rządu i jakby porównują je z realnymi potrzebami i tym, jak dzisiaj wygląda sytuacja osób niepełnosprawnych, ale też zwracają uwagę na taki bardzo istotny aspekt dotyczący tego, że problem osób niepełnosprawnych samodzielnych w Polsce będzie coraz większy i nie będzie dotyczył tych osób, które się na przykład urodziły z niepełnosprawnościami, tylko jest wyzwaniem cywilizacyjnym związanym ze starzeniem się społeczeństwa. I o tym zupełnie zapomnieliśmy w tym sporze, a tak naprawdę potrzebujemy dzisiaj sensownego miejsca do testowania systemowych rozwiązań wobec perspektywy, jaką będziemy mieli za 20-30 lat w Polsce, kiedy gospodarstw domowych osób absolutnie niesamodzielnych będziemy mieli w Polsce bardzo dużo. Ten tekst i wiele innych na klubjagielloński.pl też będziemy publikowali częściej niż dotychczas, więc zapraszam Państwa właściwie codziennie do odwiedzania naszej strony.
Ja już nie będę rozpoczynał polemiki językoznawczej na temat słowa ekspertka, czy koniecznie musimy go używać, natomiast zapraszam wszystkich na portal klubjagielloński.pl, miejsce poważnej rozmowy o Polsce, to podobnie jak w Radiu Wnet. Piotr Trudnowski, redaktor naczelny portalu klubjagielloński.pl, był w naszym studiu naszym pierwszym gościem dziś. Dziękuję uprzejmie. Jest godzina 7:28, jest 27 czerwca, poranek w net. A teraz piosenka dla kogoś, kto może już wstał, a może jeszcze nie. Z dedykacją. No właśnie, 7:34, tak to jest. Ja się zacząłem przechwalać, że w radiu wszystko jest możliwe i okazało się, że przyszły jakieś zakłócenia, nie wiadomo skąd. Mam nadzieję, że teraz słyszymy się nieco lepiej. Halo, czy pan nas słyszy?
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja słyszę Państwa doskonale, mam nadzieję, że Państwo mnie również.
Tak, teraz możemy porozmawiać. Posiedzenie Rady Gubernatorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Może pierwsze pytanie takie porządkujące, żeby słuchacze wiedzieli, o jakich pieniądzach mówimy, ile ten bank ma właściwie środków, jak jest bogaty i jak jest nasz polski udział, skoro warto aż do Indii jechać, żeby o tym rozmawiać.
No, tutaj rzeczywiście mówimy o wielkich liczbach, bo to jest 200 miliardów dolarów, które będzie przeznaczone na budowę nowej infrastruktury. 57 krajów założycielskich, w tym właśnie też Polska. Teraz już aktualnie w banku są 84 kraje. Wczoraj podjęła decyzję o przyjęciu kolejnego członka, jest to Liban. No, Polska ma około 1%, tak? To daje nam miejsce w Radzie Dyrektorów i to mam wielki zaszczyt i honor reprezentować nasz kraj. No więc współdecydujemy w jakim stopniu o tych kierunkach rozwoju, właśnie w sposób, w jaki ta infrastruktura jest budowana. Powstają nowe korytarze transportowe. Bank bardzo dużo inwestuje również w Indiach, gdzie są olbrzymie potrzeby infrastrukturalne. No więc odpowiadając w skrócie, 200 miliardów dolarów do Polski, przepraszam, 2 biliony dolarów, czego Polska ma około 1%.
To są rzeczywiście duże pieniądze. Kiedy się czyta, rozmawia o różnych geopolitycznych napięciach w Azji, to często się mówi o tym, że Indie i Chiny to są dwie antagonistyczne w tej chwili potęgi, w pewnym sensie skazane na starcie o dominację w Azji, a może nie tylko w Azji. Tymczasem tutaj posiedzenie Rady Banku, którego założenia inicjatorami byli Chińczycy, odbywa się właśnie w Indiach.
Tak, bo właściwie Indie także dołożyły swoją cegiełkę do powstania banku. Indie były niezadowolone z tych instytucji, które powstały w XX wieku i opierały się na konstytucji Bollywood. I to Indie postulowały powołanie takiej nowej instytucji, która będzie odpowiadała potrzebom jakby krajów rozwijających się. Tak? Więc takie troszeczkę zaskakujące są debaty trochę dla człowieka z Europy, który przyszedł do tego systemskiego. Bo właściwie wczoraj prezydent Jinping mówił takim językiem trochę państw niezaangażowanych. On mówił o tym, że AIB to jest kraj założony przez kraje właśnie, czyli kraje rozwijające się, i którą tą ideę poparły niektóre z krajów rozwiniętych. Pojawił się także Polska, która nie jest ani krajem rozwiniętym, ani też nie jest krajem rozwijającym się. No my coraz częściej jesteśmy traktowani jako rozwinięty, a tu w Polsce trwa debata co do tego, czy jesteśmy rozwinięci, ale też chcemy dołożyć. Tutaj wizyta naszej gubernator, pani minister finansów, została bardzo dobrze wybrana przez tą społeczność gubernatorów AIB, właśnie minister finansów innych krajów. No, management wysokiego szczebla AIB, gdzie odbyła bardzo wiele udanych spotkań. No i także przez stronę indyjską, która tutaj ma być głównym beneficjentem, tak, jeśli chodzi o te pieniądze, które są w banku do budowy tej nowej infrastruktury. Trwa budowa metra w Mumbai. W Mumbai to jest wielki projekt. Wiele osób w Indiach jest odciętych od elektryfikacji, nie ma dostępu do wody. No są ogromne potrzeby infrastrukturalne w Indiach, więc myślę, że to spotkanie nieprzypadkowo odbywa się w tym kraju, ale na uwagi w przyszłym roku będzie się w Luksemburgu, a więc samym centrum Europy, tutaj Luksemburg bardzo mocno także się promował jako takie nowe centrum finansowe, zwłaszcza po Brexicie, więc w przyszłym roku będzie w Europie, w Luksemburgu, to już znacznie bliżej i w takich też klimatach bardziej nam znanych europejskich.
Niestety cały czas nas kiepsko słychać, więc nie wiem, jak długo będziemy mogli rozmawiać. Chciałem zapytać się o ten udział pani Teresy Czerwińskiej, polskiej minister finansów w tym spotkaniu. Czy poza takim ceremonialną obecnością Polski tam są jakieś w tej chwili postanowienia, decyzje, które są istotne dla polskiej gospodarki, dla polskich interesów?
No tak, my przede wszystkim weszliśmy do tego banku. Wiadomo, że chcemy uczestniczyć w tej rozbudowie infrastruktury, chcemy być obecni w tych globalnych procesach. To nie chodzi tylko tutaj o kurtuazyjne oceny. Myśmy zostali tam bardzo wysoko spozycjonowani jako lider w temacie tak zwanej connectivity, czyli łączenia Europy z Azją. Więc to odbyło się bardzo wiele interesujących rozmów. Pamiętajmy o tym, że bank ma dopiero 2 lata, dopiero się rozwija. My jesteśmy od samego początku. Mamy wpływ na to, w którym kierunku ten bank idzie. jak układane są jego poszczególne polityki czy poszczególne projekty. I tutaj wiele takich rozmów się odbyło. Jestem pewien, że z tej mąki będzie się lepiej, że o tym usłyszymy już niedługo i że będziemy mieli korzyść z udziału w tym banku, zwłaszcza, że właśnie tutaj pani minister Teresa Czerwińska, nasz gubernator, została bardzo dobrze odebrana. Było przygotowanych kilka naprawdę dobrych projektów. Także Polski Fundusz Rozwoju i pan Marcin Piasecki wystąpił jako ekspert w jednym z paneli takich eksperckich i tu rozmowy były już na bardzo też wysokim poziomie i bardzo konkretne. To będzie, myślę, że procentować, im bardziej bank będzie się rozwijał. Pamiętajmy o tym, że mówi się, że to jest baby bank, że to jest dopiero początkowa instytucja, ale trzymamy rękę na pulsie, aktywnie tam działamy i na miarę, no nie jesteśmy krajem typu powiedzmy Indie czy kolonialne zachodnioeuropejskie potęgi, ale mamy pewne swoje pomysły, swoje propozycje i rozmowy nad tym w banku nabierają konkretów i idą dobrym torem.
A jeśli chodzi o taki klimat w kuluarach, co tam się mówi o takich najważniejszych zagadnieniach współczesnego świata? Czy coś się mówi o polityce prezydenta Trumpa? Czy jakieś są odgłosy tych sporów europejskich, jeśli chodzi o imigrację?
No tak, to jest bardzo dużo ciekawych rozmów. No, niestety zorganizowanie takich rocznych spotkań z przedstawicielami kilkudziesięciu narodów w czasie mundialu, no nie ukrywam, że to trochę pechowa sytuacja, bo akurat na tym mundialu nie wypadliśmy dobrze. Jeżeli pan pyta o kuluary, no to tam poszczególne nacje właśnie oglądały mecze tych drużyn i tu akurat nie wypadliśmy dobrze, a szkoda, bo mieliśmy zdolne pokolenie piłkarzy i naprawdę dobry zespół i tutaj mieliśmy szansę zabłysnąć, ale to się nie udało. Ale to tak mówię może troszeczkę żartobliwie, natomiast co do tych rozmów, to tutaj dużo mówi się właśnie. Jest inne spojrzenie. To jest takie spojrzenie indyjskie. Prezydent Jinni Chin w swojej takiej mowie otwierającej, prezydent banku, mówił o tym, że Azjaci zasługują na to, żeby nie żyć w biedzie, ale żyć jak klasa średnia, na dobrym poziomie. Tak? Więc tu mówi się dużo o potrzebach ludności. Premier Modi, absolutnie charyzmatyczna postać, 40-minutowe prawie przemówienie bez kartki. Niektórzy twierdzą, że czytał z promptera, ale wydaje mi się, że tak nie czytał. Mówił po angielsku przez 40 minut o wielu właśnie projektach infrastrukturalnych, o polityce elektryfikacji, polityce energetycznej, właśnie po to, żeby tworzyć coś nowego i jakby wychodzić na potrzeby, na zapotrzebowanie tej wielkiej infrastruktury. Są społeczeństwa w zupełnie innym poziomie rozwoju, ogromny głód infrastruktury i to głównie dominowały te dyskusje w kuluarach. W jaki sposób efektywizować infrastrukturę, jak wykorzystywać nowoczesne technologie. No, my nawet mamy tutaj też sporo zaproponowania, przecież w ostatnich 30 latach integrowaliśmy się z zachodnią częścią kontynentu, to jest ta polityka spójności, więc to są takie kwestie, można powiedzieć, że techniczne. Ja wiem, że w Polsce my pasjonujemy się geopolityką i proszę Państwa, wszyscy Pani i nasi słuchacze chcieliby usłyszeć o tej rywalizacji geopolitycznej, ale w tym środowisku bankowym, finansowym raczej mówi się o jakby instrumentach finansowych, o technologii, o pewnych rozwiązaniach, nowoczesnych rozwiązaniach w infrastrukturze, właśnie po to, żeby po pierwsze stworzyć nowe korytarze transportowe, to głównie Chiny narzucają jakby ten temat, to jest jakby ich agenda, czyli to interconnectivity i ta globalizacja, które teraz Chiny stały się orędownikiem. To jest bardzo widoczne od zeszłego roku, od Davos. Właśnie Chiny na wszystkich panelach, prelegenci chińscy wspominają właśnie o otwarciu, o globalizacji, ale też są Indie, gospodarz tego spotkania. Również bardzo ważny kraj cywilizacja, który chce dokonać skoku cywilizacyjnego i do tego będzie potrzebował rozbudowy infrastruktury. Także przy pomocy tego banku, w którym i my jesteśmy, mamy bardzo dobre rozmowy ze stroną indyjską. Kilka takich spotkań się odbyło i tu jest wiele takich zaskakujących podobieństw, więc chciałbym zwrócić Państwa uwagę na ten świat pozaeuropejski, właśnie na Chiny, Indie przede wszystkim też, ale także wiele innych krajów, bo to jest bardzo ciekawy świat, który tu jest bardzo widoczny i całe szczęście, że jako Polska w tym uczestniczymy i jesteśmy tutaj krajem, który ma coś do zaproponowania.
Bardzo serdecznie dziękuję. Radosław Pyfel, członek Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych w dalekim...
Z ramienia Polski.
Z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej w Mumbai, w Indiach, nad Oceanem Indyjskim. To proszę nam jeszcze raz powiedzieć, jaka tam w tej chwili jest pogoda?
No mamy monsun, więc po południu robi się trochę deszczowo. ale dzisiaj jest dosyć parno i gorąco, tak? Także no myślę, że taka pogoda letniopolska, bo u nas staje się gorące temperatury, przynajmniej ostatnio od kilku
U nas przynajmniej w Warszawie i wczoraj i przedwczoraj też było coś na kształt monsunu. No może przesadzam, ale tylko trochę. Radosław Pyfel był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Kłaniam się, miłego dnia.